Tak sobie dzisiaj o tym trochę myślałem i kilka dni temu i postanowiłem dopisać taki wstęp do tego kazania, bo nie wiem, czy wiecie, że w wielu kościołach jest tak, że to nie ma tak, że kaznodzieja sobie przyjdzie i powie, co sobie chce, chociaż to nie jest do końca, co sobie chce, bo może nawet w pewnym sensie jest trochę trudniej, bo trzeba się domyślić, pomyśleć albo usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć, ale w niektórych kościołach jest inna sytuacja, ponieważ tam jest tak zwany lekcjonarz. Lekcjonarz polega na tym, że na każdą niedzielę, na każdy właściwie praktycznie dzień, kiedy odbywa się czy nabożeństwo, czy msza, jest przygotowany fragment Bożego Słowa i ten fragment się czyta i z tego fragmentu trzeba powiedzieć kazanie. Nie można tam nic wykombinować. Te fragmenty są dość zabawnie zrobione czasami, bo czasami z przyczyn tego, że czas jest ograniczony, to są tak śmiesznie pocięte. Jakiś czas temu znalazłem taki fragment z Księgi Ezechiela, w którym liturgista z Kościoła Katolickiego go bardzo ciekawie pociął, bo napisał tam fragment z Ezechiela, 47 rozdział, werset 1, 2, 8, 9 i 12. Więc musicie przyznać, że jest wycięte bardzo dużo. A czemu w ogóle to jest wycięte i co wycięto? To myślę, że możemy sobie zobaczyć, jak przeczytamy pierwszy fragment, czyli fragment od 1 do 7 wersetu. A zanim go przeczytamy, to dla porządku powiem, że moje kazanie nosi tytuł Lotos na bagnie. I przeczytam z Księgi Ezechiela z 47 rozdziału od 1 do 7 wersetu. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. Zabawna sprawa, bo mam wrażenie, że skupienie się na odwrotnym fragmencie niż typowo skupiamy się w tym fragmencie u nas w kościele, bo najczęściej, kiedy czytamy o świątyni Ezechiela i jest na jej temat jakieś kazanie, to ono jest właśnie o tym fragmencie, który przeczytałem, prawda? Czyli o tym przechodzeniu woda po kostki, woda po kolana, woda po pas, woda, której nie da się przejść. No jest to, myślę, że taki bardzo typowy przykład jakiegoś kazania. Myślę, że każdy z was przynajmniej ze 3 razy słyszał na ten temat kazanie. Najczęściej jest to właśnie w kontekście Ducha Świętego, jakichś etapów życia, relacji z Bogiem. Na końcu dajesz się porwać i już tam gdzieś nie w pełni panujesz nad tym wszystkim, dlatego tego potoku nie da się przejść na piechotę. Nie? To jest taki obraz, który myślę, że znamy i on jest w ogóle taki bardzo, bardzo często używany. Skąd w ogóle pomysł na opowiadanie u Ezechiela o jakiejś wodzie, co wypływa ze świątyni? On nie jest przypadkowy. Nie jest on przypadkowy, ponieważ obok świątyni istniała system kanałów, bo jak wiecie, w świątyni składało się ofiary. A jak wiecie, z ofiar jest krew. Jeżeli zastanawiacie się, co z tą krwią zrobiono, otóż były odpowiednie kanały, którym się tą krwią spuszczało, tą krew, a potem lało się tam wodę i te kanały czyszczono. Ta ofiara się jakby mieszała z wodą i płynął ten kanał gdzieś w stronę Doliny Cedron. Jak była pora deszczowa, to nawet tam przez Pustynię Judzką do Morza Martwego to dopłynęło, jak dobrze poszło. Tak więc tutaj Ezechiel wychodzi z takiego obrazu, natomiast tutaj widzimy, że jest odwrócona troszeczkę sytuacja, bo wodę normalnie dostarczano do świątyni, tak samo jak ofiary, a tutaj u Ezechiela ta niezwykła woda wypływa ze świątyni. Czemu ona jest taka niezwykła? No o tym dowiadujemy się w wersecie 8, 9 i 12 i te trzy wersety przeczytam. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. No i tutaj widzimy tą niesamowitą moc Boga. I to tutaj oczywiście można różne ciekawe porównania wyciągnąć, czyli właśnie Duch Święty, albo ofiara Jezusa, albo łaska, albo miłość. I prawdopodobnie nasz pan liturgista anonimowy miał dokładnie ten sam pomysł, czyli właśnie chciał, żeby w tym fragmencie ktoś, kto to czyta i o nim mówi, mówił o tym, jak ta Boża moc, czy Duch Święty, czy ofiara Jezusa jest wielka, że każde miejsce jest w stanie zmienić, nawet taką słoną wodę jest w stanie uczynić zdrową. Czyli chciał się skupić, powiedzielibyśmy, na efektach tej rzeki i z tego wysnuć jakąś naukę, niekoniecznie skorzystać z tego obrazu głębokości, który u nas jest dużo częstszy. I to jest okej. Myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. Jest to fajny obraz. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek ten fragment z Ezechiela, to myślę, że nie jest to jakiś ani kontrowersyjny wniosek. Jest on taki, myślę, tutaj do zobaczenia dość łatwo. Natomiast, tak jak już powiedziałem, został pominięty jeszcze jeden fragment. Jest to werset 10 i 11. I tutaj domyślam się, że przyczyną jego pominięcia nie było ułatwienie, że tak powiem, czytania, tylko czytam skrócenie, tylko chodziło tutaj bardziej o to, że ten fragment trochę dziwnie brzmi w tym kontekście. I przeczytam go, to jest Ezechiela 47, 10 i 11. Rybacy będą stać nad nim od En-Gedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą uzdrowione. Będą przeznaczone do zdobywania soli. A więc czytamy najpierw, że gdziekolwiek ta Boża rzeka wpłynie, to oczywiście wszystko jest uzdrowione, tak, drzewa co miesiąc owocują, a potem mamy to bagno, które no, z sukcesem się opiera tej wodzie, albo ta woda nie chce go uzdrowić, w zależności od tego, jak spojrzeć na ten fragment. I wiecie, tak jak mówię, ja myślę, że wiem, czemu ten liturgista wyciął ten fragment, bo to strasznie słabo brzmi, nie? Że ta Boża łaska, miłość, Duch Święty, ofiara Jezusa tu wszystko robi, ale tu jakoś coś nie działa, czegoś nie uzdrawia. No jak to tak? To tak nie może być. Wiecie, ktoś mógłby potem wysnuć taki wniosek, że można z jakąś ważną sprawą przychodzić do Boga, modlić się, żeby mnie wyciągnął z tego bagna, a tutaj wciąż nic. Oczywiście nie mówimy tu o jakiejś rzeczy, w której ktoś, bo nie o to chodzi w tym fragmencie, w której ktoś nie chce się zmieniać i się opiera Bogu, prawda? Tylko mówimy tutaj o sytuacji, gdzie ta woda wpływa do tego bagna i ona nic nie robi, tak? Mówimy o sferze, gdzie jest jakieś staranie, jest jakaś walka duchowa, ty chcesz, a Bóg jakoś tak tu się wydaje, że nie pomaga. Nie no, ktoś mógł powiedzieć spokojnie, to jest jakaś interpretacja tego fragmentu, no przecież nie można wyciągnąć takiego daleko idącego wniosku i być może nie można, ale można z innego fragmentu. I tutaj chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Jest to 7-9 werset. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Przyjęło się powszechnie w naszych kręgach mówić, że chodzi tutaj o jakiś słaby wzrok apostoła Pawła, ale tak szczerze powiedziawszy, to nie jest tutaj nigdzie napisane. Nie ma jasnego, jednoznacznej przesłanki, że to chodzi o jego wzrok. To jest taki domysł, który można by było wysnuć, ale nie jest to do końca pewne. Mało tego, apostoł Paweł bardziej formułuje ogólną myśl, jeśli spojrzymy na werset 10. Jest tu napisane, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Można by sobie było zadać bardzo proste pytanie, czy Bóg nie mógłby rozwiązać tych wszystkich problemów apostoła Pawła. Prawda? Czy wszechmogący Bóg nie może dać nam wszystkiego, żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy nie mieli żadnych problemów, czy żebyśmy, najprościej rzecz ujmując, nie byli samowystarczalni. Prawda? Można by było sobie zadać takie pytanie, no że jakby po co mi to bagno? Ono mi tylko przeszkadza, a tutaj ja bym chciał prowadzić jakieś Boże życie, a co bym nie zrobił, to bagno się nie chce ruszyć. I wiecie, w pewnym sensie, zastanawiając się nad tym, dlaczego tak w ogóle jest, można by było przywołać taką myśl pewnego doktora Kościoła, świętego Augustyna, który powiedział kiedyś takie zdanie, że nie ma gorszego człowieka niż człowiek doskonały albo człowiek, który myśli, że jest doskonały. Jak się chwilę nad tym zastanowicie, to zauważcie, że ludzie, którzy uważają, że wszystko zawsze dobrze robią, to nie są ludzie, z którymi strasznie lubimy spędzać czas, nie? Są często tacy ludzie, z którymi jakoś tak nie zawsze nam jest po drodze. Ludzie, którzy nie umieją się przyznać do błędu, zawsze mówią, że z nimi jest wszystko super, oni zawsze wszystko dobrze zrobili, to jest taki człowiek, którego raczej tak jakoś podświadomie unikamy, nie? Dlaczego tak jest? Bo z założenia Bóg nie stworzył ludzi, żeby byli samowystarczalni jako jednostki, ale stworzył nas do relacji oczywiście ze sobą samym, ale też z innymi ludźmi. Stworzył nas tak, że on i inni ludzie są nam po prostu potrzebni. I wiecie, po czym to widać chyba najciekawiej w Biblii? Po darach duchowych. I tutaj przeczytam pierwszy list do Koryntian, też 12 rozdział, od 7 do 11 wersetu. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to słowo inny, czyli jeden dostaje to, inny coś innego. Najłatwiej przecież chyba byłoby po prostu dać każdemu wszystko. Prawda? Każdy by miał pełen pakiet, problem by był rozwiązany. Nie byłoby potrzeby, żeby iść do brata, do siostry, tak, do pastora. No ale nie byłoby też wspólnoty, potrzeby wspólnoty i nie byłoby potrzeby siebie nawzajem. Wiecie, ja nie wiem, jaką słabość miał apostoł Paweł, ale spróbujmy na chwilę założyć, że tą słabością apostoła Pawła był na przykład ten słaby wzrok. Jeżeli by tak było, to popatrzcie, że apostoł Paweł w swoim codziennym życiu byłby uzależniony od innych braci wierzących. Ktoś musiałby pisać mu te listy, tak? Prawdopodobnie mając taki słaby wzrok miałby problemy z poruszaniem się. Generalnie wydaje mi się, że dość trudno w niektórych miejscach byłoby mu prowadzić służbę, zważywszy na to, że kiedyś jemu zdarzyło się oślepić jakiegoś człowieka. Jest taka historia w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł Paweł mówi do pewnego człowieka, który nazywa się Bar-Jezus, że oślepnie. I wiecie, jakoś tak ironicznie to brzmi trochę, że potem apostoł Paweł ma problemy ze wzrokiem, nie? Można by było potem, ktoś by mógł tak pomyśleć, że może on ma jakieś problemy z tą swoją teologią, że ma takie problemy ze wzrokiem, nie? To się tak naturalnie kojarzy potem. Nie? Można by było powiedzieć, że ta słabość spowodowała taką lukę. Tak? I widzimy, że apostołowi Pawłowi to sprawiało problem. No bo nie mówi po prostu, że miałem jakiś problem i tam to było mało ważne, tylko wiecie, używa takiego sformułowania, że to tak jakby szatan posłańca przysłał i by mnie policzkował. Nie? Brzmi to dość poważnie. I idzie do Boga, mówi mu, słuchaj, jakby potrzebuję pomocy, jest mi ciężko, a Bóg mu mówi, dość już możesz, jak masz moją łaskę. No tak na pierwszy rzut oka nie brzmi to fajnie. No wyobraźcie sobie taką sytuację zupełnie ludzką. Oczywiście to jest pewne przeniesienie, że moja córka by przyszła do mnie trzeci raz i powiedziała mi, że ten sam kolega ją bije w szkole. Ja bym jej powiedział, oj tam no, masz dom, rodzinę tutaj, fajnie, masz wszystko tam. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Ale dla niej to by było ważne, nie? Dla apostoła Pawła chyba też to było ważne. Więc można by było się zastanowić, czemu to tak w ogóle musiało być. Ale wiecie, ja myślę, że przyczyna tego, że apostoł Paweł miał nie tylko jakąś jedną słabość, która mu, czy tam cierń, który mu szczególnie doskwierał, ale ogólnie, jak mówi, były różne zniewagi, prześladowania, słabości, takie rzeczy. Myślę, że przyczyna jest zupełnie inna. Dzisiaj pisał do mnie, zresztą już pastor Błażej o tym dzisiaj wspomniał, że pisał do mnie, bo on zawsze właśnie tak robi, że pisze, czy jestem zwarty i gotowy. I faktycznie ostatnio kilka razy się zdarzyło, że mu mówiłem, że się słabo czułem. Mam jakieś takie, że po prostu mi się strasznie zimno robi. Tak jakby wiecie, jakbym się miał przeziębić za chwilę, nie? No i trochę się z tego śmialiśmy, że to przed każdym kazaniem, ja właśnie też tak żartobliwie napisałem, że to właśnie się może objawia moc słabości, bo wiecie, jakby nad tym dłużej pomyśleć i się tak na spokojnie nad tym zastanowić, to przecież nikt z nas tu nie przychodzi po to, żeby posłuchać, jak ktoś inny, w tym przypadku ja, mówi ładne kazanie. I myślę, że nie będzie to dla was zaskoczeniem, jeżeli wam powiem, że umiem, bo to jest pewna umiejętność, przygotować kazanie. Tak samo jak umiem je powiedzieć. Tak? I wydaje mi się, a nawet jestem tego pewien, że gdybyście mi dali 2 dni i dali dowolny temat kazania, to ja wam kazanie na ten temat przygotuję. To nie jest wcale taka trudna sprawa. Tylko problem jest taki, że my tu nie przychodzimy posłuchać ładnego kazania. Nie? Przychodzimy tutaj posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia do zboru. A żeby Bóg mógł coś powiedzieć do zboru, to faktycznie muszę umieć mówić coś, muszę umieć używać słów i muszę umieć się przygotować, ale znacznie ważniejsze jest to, że muszę umieć polegać na Bogu. To jest najważniejsze. Nie? I ja wiecie, nie miałbym problemu raczej, tak jak mówię, z przygotowaniem kazania na dowolny temat, ale nie o to tutaj chodzi. Nie? W słabości jest w pewnym sensie łatwiej zrobić miejsce Bogu, bo cały czas o tym myślisz, że Panie Boże, pomóż mi, bo to mi nie jest łatwo. I ja też oczywiście nie jestem jakimś deterministą i nie twierdzę, że Pan Bóg tylko czeka i mówi, o Kacper ma dzisiaj kazanie, to tam trzeba obniżyć temperaturę jego ciała. Tak, absolutnie nie myślę, że tak jest. Ale niemniej jednak nie będę ukrywał, że trochę łatwiej mi jest w pewnym sensie myśleć i polegać na Bogu, jak mi jest trochę bardziej zimno. Po prostu tak to działa. Wracając troszeczkę do naszego bagna, jest jeszcze jedna możliwość. Żydzi, którzy komentowali ten fragment, napisali, że bagna zostały pozostawione nieuzdrowionymi, aby można z nich było pozyskiwać sól. A więc byłby tu jakiś sens, że te bagna pozostają, no bo potrzebna jest ta sól, więc trzeba w pewnym sensie nie dokonać uzdrowienia, żeby sól mogła być. I to też oczywiście w tym fragmencie jest napisane. Jeszcze raz przeczytam ten 11 werset. Lecz jego bagna i bajora nie będą uzdrowione, będą przeznaczone do zdobywania soli. Wydaje mi się, że sól to jest mało taki żywy obraz w naszych głowach. Znalazłem sobie troszkę ładniejszy. W kulturach wschodnich, słuchajcie, zauważono takie zjawisko, że choć oczywiście bagna to jest bardzo niepożądany teren, to jednak tam właśnie, na tym niesprzyjającym i brzydkim terenie, rośnie najpiękniejszy kwiat, czyli kwiat lotosu. Jest to taki symbol harmonii, czystości, odrodzenia, czy właśnie rozwoju wyrastającego z trudnych warunków. Myślę, że to tak ładniej widać niż tam, że sól pływa trochę po bagnie. I oczywiście są takie miejsca i sytuacje w naszym życiu, czasem okresy, a czasem coś, co towarzyszy nam całe życie, dzięki czemu, choć jest to w pewnym sensie negatywne, jesteśmy tym, kim jesteśmy. I tu absolutnie nie chodzi o to, że nie należy nad sobą pracować albo że należy na coś machnąć ręką, nie to próbuję powiedzieć, ani też nie chodzi tutaj o to, że Bóg komuś specjalnie podstawił nogę, żebyś wylądował w bagnie. Otóż chodzi tutaj po prostu o to, że masz w sobie jakieś bagno, bo jesteś człowiekiem. I być może to bagno jest bolesne, ale jednocześnie być może to jest miejsce, gdzie zobaczyłeś najpiękniejsze zwycięstwo w swoim życiu. Być może sól z tego bagna będzie w stanie uratować innych przed znacznie gorszym bagnem. I tu znowu nie chodzi o to, że Bóg nie chce ci pomóc. Tu chodzi po prostu o to, że niedoskonałość jest częścią naszego życia i zawsze nią będzie. Tak? To oczywiście, tak jak cały czas mówię, nie chodzi o to, żeby nic ze sobą nie robić. Ale w pewnym sensie, tak naprawdę, niezależnie od tego, czy podejmujesz jakąś walkę w swoim życiu, to zawsze coś będzie. Prawda? Zawsze gdzieś będzie jakaś niedoskonałość. Zawsze będzie coś, co będzie można poprawić. Właściwie, tak jak już wcześniej mówiłem, w momencie, kiedy staniesz w miejscu, że myślisz, że już nie ma nic do poprawy, to jest znacznie gorzej. Tak? Znacznie lepiej nam jest chyba rozmawiać z ludźmi, którzy mają dużo do poprawy i o tym wiedzą, niż z ludźmi, którzy uważają, że nie mają nic do poprawy. I wiecie, dokładnie w tym samym kluczu, zauważcie, Pan Jezus też spędzał czas z ludźmi, kiedy był tutaj na ziemi. Bo jak wiemy, spędzał czas przede wszystkim z ludźmi, którzy mieli dużo do poprawy i tak o sobie uważali, czyli tak zwani grzesznicy i celnicy, a niespecjalnie chętnie przesiadywał z faryzeuszami. I w Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, 8-10 werset, jest taka bardzo fajna historia o powołaniu apostoła Piotra. Kiedy Piotr zarzucił sieci, złowił te ryby, to czytamy, że miało miejsce następujące wydarzenie. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli i z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Wiecie, że to jest ten sam Piotr, który, jak Pan Jezus mu powiedział, że pójdzie na krzyż, raczej to nie było łatwe, to Piotr go zaczął upominać, żeby tak nie mówił. To jest ten sam Piotr, który, jak przyszli arcykapłana słudzy, to wyciągnął miecz i obciął arcykapłanowi ucho. I to jest ten sam Piotr, który już po wstąpieniu Pana Jezusa, jak przyszedł i jadł z poganami i przyszli ludzie od Jakuba, to Piotr się wycofał i zrobił źle w ten sposób. To jest ta sama osoba. Nie mógł sobie Pan Jezus wybrać jakiegoś lepszego tego Piotra? Nie? Taki trochę średni ten Piotr. A to jeszcze, wiecie, ranga Piotra, jak myślę, że to nie jest żadne dla was zaskoczenie, w Dziejach Apostolskich jest dość wysoka. Tak? Piotr się pojawia bardzo często. Tak? To takie skojarzenie, że to jest książę apostołów, nie jest przypadkowe, on po prostu jest bardzo często. Nawet jak mamy sytuację, gdzie jest chrzest w Duchu Świętym, to tam mamy napisane, że powstał Piotr wraz z 11, tylko Piotra wymieniono z imienia. Nie? Więc popatrzcie, że to jest taki Piotr, taki grzesznik Piotr, a jednak Pan Jezus z niego nie zrezygnował. Nie powiedział mu: Piotrze, taki ty toż mi jest niepotrzebny. Nie? Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus do Piotra, jak się spotkali w Ewangelii Jana po zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Nie powiedział mu: czemuś mnie opuścił. Nie? Nie powiedział mu czegoś takiego. Nie powiedział mu: za to, co żeś zrobił, to teraz będziesz apostoł odmiotu i będziesz tam zamiatał i nic innego nie będziesz robił. Nie powiedział mu nic takiego. Zapytał go, czego miłuje, a potem na końcu mu powiedział: pójdź za mną. Pójdź za mną. Pan Jezus nie oczekuje tego, że będziemy idealni, ani w pewnym sensie nie oczekuje tego, że zupełnie przestaniemy grzeszyć, bo to się po prostu nie stanie. Człowiek jest tak skonstruowany, że zawsze popełnia jakieś błędy. Tylko chce, żebyśmy, nieważne w jakim miejscu jesteśmy, poszli za Nim i choć może w naszym życiu jest jakieś bagno, tak, to mieli świadomość tego, że to bagno być może po coś tam jest. Być może ono ma jakiś cel. Może na przykład trzeba stamtąd wziąć trochę soli. Albo być może jest jakiś inny człowiek, który jest ci potrzebny, żeby ci to bagno posprzątać. Może ty tego nie możesz zrobić i w pewnym sensie może Bóg tak to zaplanował, że nie on to zrobi sam z siebie, tylko pośle do ciebie kogoś, żeby to bagno posprzątał. Jeszcze taka jedna myśl, którą usłyszałem w kontekście tego fragmentu Ezechiela, ona mnie strasznie śmieszy, więc myślę, że ją wam powiem. Taki człowiek powiedział takie zdanie: wbrew pozorom szatan jest świetnym kierownikiem duchowym. Miał na myśli to, że jeżeli czujesz, że jest walka duchowa w jakimś miejscu, że szatan cię tam atakuje, że jest tam ciężko, to nie powodem nie jest to, że szatan akurat tak mu się wylosowało i się na ciebie uwziął w tym albo w tamtym miejscu, ale powodem jest to, że widocznie tam jest potencjał do tego kwiatu lotosu. Że właśnie w tym miejscu twojego życia jest potencjał na coś pięknego, co Bóg może zrobić. Bo gdyby to było nieważne, to by się szatan tym nie zajmował. Warto tym pomyśleć, gdzie masz bagno w swoim życiu i zastanowić się nad tym, jak możesz z Bogiem coś z tym bagnem zrobić. Być może niekoniecznie się go pozbyć, być może zrobić coś innego. Chciałbym pomodlić się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty stworzyłeś nas do relacji ze sobą nawzajem, Panie, i z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie szukałeś, Panie, idealnych ludzi, Panie, ale Ty po prostu powiedziałeś, abyśmy za Tobą poszli, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i w jakim miejscu, Panie. Dziękuję Ci, że Twój Duch Święty, Panie, Twoja miłość nas przemienia, zmienia nasze życia, Panie, tak jak ta rzeka z tego Ezechiela, Panie, ale dziękuję Ci też, Panie Jezu, za to, że Ty w swojej mądrości, Panie, nie zawsze wszystko dzieje się tak, że dzieje się od razu i rozwiązuje się samo, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nas prowadzisz, niezależnie od tego, w jakim bagnie nie jesteśmy, Panie, to Ty nam, Panie Jezu, pomożesz przejść przez nie, Panie, i pomożesz wydobyć tą dobrą sól. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty masz o nas staranie, Panie, i Ty wiesz, jak prowadzić nasze życie. Amen.